Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Nagrywamy?
Już może.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w odcinku 437. Ja pierdzielę, jak dużo mamy tych odcinków. Jest to wielość odcinków, to nie da się ukryć.
Sama trzycyfrowość swoje robi, a co
to
dopiero...
To, że nie jest tam jedynka, to, że nie jest tam dwójka, tak, no. Tak, witam wszystkich serdecznie. Ja może z ogłoszeniem duszpasterskich przyjdę.
Proszę bardzo, zapraszam.
Zrobiłem fajną rzecz... Na moim urlopie w ogóle znalazłem fajną rzecz. Mówię, o kurde, jak wrócę do Warszawy, to sobie to zrobię. I jak wróciłem do Warszawy, to zrobiłem faktycznie. Na naszym forum pojawił się czat.
O!
Nawet Wojtek jest zaskoczony.
No tak, bo ja na forum wchodzę tylko jak mnie ktoś tam, wiesz, wspomni.
Ja regularnie. I teraz tak. Discourse, na którym stoi nasze forum, wdrożył właśnie u siebie jakby jak oficjalny dodatek czatu, bo stwierdzili, że nie będą korzystać z usług firm trzecich, po prostu zrobią takie rozwiązanie, które będzie działało u nich dobrze, od paru miesięcy z tego korzystają, więc aktualnie supportują w pełni ten dodatek. Ja mówię, dobra, fajnie, zrobiłem aktualizację, włączyłem czat. Po paru rozmowach z naszymi jakby forumowiczami doszedłem do takiego wniosku, w sensie ludzie powiedzieli, że no bo jest Telegram i po co czat, ale są ludzie, którzy mają konto na forum, a nie mają konta na Telegramie i w dalszym ciągu mieliby ochotę w jakiś sposób porozmawiać, pisać nawet o jakichś takich pierdołach. Więc i teraz uwaga, jak fajnie to jest rozwiązane. Zrobiłem coś takiego, że jest na forum faktycznie czat dla wszystkich osób, które będą w grupie czat. Jest taki temat w o-serwisie z linkiem do tej grupy. Można do niej dołączać i z niej wychodzić, kiedy się tylko chce. To znaczy, że jeśli chcecie zobaczyć czat, czy wam odpowiada, to możecie dołączyć do grupy, wtedy czat wam się pojawi. Możecie potem z grupy wystąpić. Jeśli na przykład stwierdzicie, że czat wam przeszkadza, że dodaje wam dodatkowego FOMO, jest taka opcja. I właśnie to fajnie jest rozwiązane w takim kontekście, że można wejść do grupy, wyjść z grupy i po prostu jeśli się chce korzystać z czatu, to można z czatu korzystać. Czat będzie takim telegramem bez telegrama.
Dobrze.
Fajnie, co?
To ja fajnie, tylko powiem ci, historia to jest tak zwane user story. Nie? To tak, no. To jest taki w świecie UX-u taki...
Nie znam.
Nie? Nie masz tak, że jest...
Nigdy nie było.
Że jest przygoda użytkownika. Dobrze. Moja przygoda z czatem, jak opowiadałeś, to mówię, wejdę, zobaczę. Klikam w link, który jest podany w ogłoszeniu na górze. Wchodzę do niego. No i tak sugeruje to ogłoszenie, że wejdę na czat. Nie, no i wchodzę nie. Tu i widzę... jest tu lista jakichś użytkowników. Nie za bardzo rozumiem, co się dzieje.
Tak,
i no. Dopiero chwilę, powiem ci, że tak 3 minuty twojego mówienia zdałem sobie sprawę, że na górze mam nowy bąbelek, nową ikonę i to w nią trzeba kliknąć, żeby ten czat otworzyć i tu się w ogóle zaczyna dziać magia. więc...
Bo to jest tak, to co ja zrobiłem, to znaczy tak, w prawym górnym rogu faktycznie jest przycisk czatu, który można sobie włączyć i on się wtedy odpala na general.
Jest.
Ten link jest po to, żebyś mógł znaleźć grupę, do której masz dołączyć albo z której masz wyjść.
Oczywiście, nie? Oczywiście, tak.
No, ale nie można tego zrobić niestety w lepszy sposób w kontekście UX-u, bo na to pozwala jakby silnik forum, nie? Że tak to można rozwiązać.
Nie, to ja tylko... No. To w ogóle nie czepiam się rozwiązania, wiesz, dochodzenia i odchodzenia z grupy, bo to akurat uważam, że właśnie...
Na razie dwie osoby w ogóle. Bo ja zrobiłem też tak, że stwierdziłem, że wolę, żeby ludzie ewentualnie się wypisali z czatu, niż do niego dopisywali, bo jak się do niego będą mieli dopisywać, to nie zwrócą uwagi na to, że on istnieje. Więc wziąłem 1000 użytkowników, tam 940 chyba 7 osób i wszystkich dodałem do grupy czatowej. Dwie osoby sobie na razie to wyłączyły. Kto będzie chciał, to sobie wyłączy. Ale to i tak więcej, wiesz, bardzo dużo osób napisało, że nie będą korzystały z czatu. Ja mówię, no dobra, no to jak będziecie mieli tą opcję, to myślę, że więcej osób wyjdzie. W tym czasem wyszły tylko dwie, to znaczy, że jednak jakieś FOMO się u ludzi pojawiło, żeby ten czat oglądać.
Nie, ale super. Znaczy, wiesz, najważniejsza informacja dla naszych forumowiczów. Jesteście w grupie czat, dlatego na górze pojawiła się ikonka czatu i dlatego możecie z niego korzystać. Jeżeli nie chcecie, chcecie
to
usunąć w ogóle całą,
wyjść.
To jak najbardziej wychodzicie z tej grupy i wszystko powinno śmigać.
To mam takie informacje tylko jeszcze, że trzymamy wiadomości na czacie przez 90 dni. Wszystko później zostanie, jest po prostu usuwane. Jeśli ktoś wyśle 30 wiadomości pod rząd, to dostanie auto silence. I minimalna wiadomość na czacie to jest jeden znak. To taka ciekawostka. I można wrzucać w ogóle tam zdjęcia, filmy, no wszystko. To są reakcje. Reakcje są nawet zrobione jako reakcje specjalne, takie w sensie, które są automatycznie sugerowane. Tam są nasze ryje w ogóle.
O, proszę bardzo.
No, więc myślę, że to będzie interesujące. Fajne jest to rozwiązanie, że to jest u nas na forum, nie? W sensie, jak masz konto na naszym forum, to możesz pisać na czacie, nie potrzebujesz Telegrama czy żadnej innej aplikacji. To nie znaczy, Telegram zawsze jest, tam się co chwila coś dzieje, więc zachęcam serdecznie. Natomiast gdyby ktoś miał ochotę po prostu z ludźmi pisać, to na naszym forum można to jak na badzie robić. Taka ciekawostka technologiczna. Nawet się śmieli ze mnie, że wziął ślub i od żody odchodzi po to, żeby kucować czat, a ja miałem taki, to faktycznie był taki moment, że wróciliśmy z naszych, jakby z pierwszej części naszego honeymoon i mówię, dobra, już się nie mogę doczekać, jak się dobiorę do komputera i sobie poklikam, jakby pokodziłem trochę, zrobiłem dzisiaj HomeKitowe rzeczy, jakieś pierdoły, więc w ogóle ogromna radość człowieku.
No, ja też dzisiaj miałem szalony dzień i chętnie chciałem się nim podzielić, ponieważ część ze słuchaczy może wiedzieć, szczególnie na forum, ja wrzucałem nawet post 2 lata temu jakoś, może. Pewnie można by to odgrzebać i znaleźć, ale to nie jest istotne. W każdym razie...
Już ja to znajdę w 3 sekundy, Wojtek.
No już znając ciebie to tak. W każdym razie niemal 3 lata temu kupiłem elektryczny motor.
Sierpień 2019.
A, no to świeżutko, to rzeczywiście świeżutko. Czyli...
Tak, 2019, to wtedy napisałeś.
Dokładnie, to jeżeli wtedy napisałem, to znaczy, że na forum napisałem jako jedno z pierwszych miejsc i jedno z ostatnich miejsc, gdzie w ogóle mówiłem o tym. To jest, kupiłem elektryczny motor jako zamiennik mojego obecnego wtedy motoru, czyli Junaka 123, bo... Stwierdziłem, że jakby jednoślady to jest to, ale właśnie chciałem już przejść w ten świat elektryczny jednak. No i akurat na rynku się pojawił Super Soko TC Max. Może za jakiś czas, znaczy dzisiaj jeszcze, opowiem trochę więcej o nim, ale wracając do Junaka, powiedziałem, że mam go na sprzedaż. I bardzo chętnie jakby oddam w dobre ręce. Nikt się nie zgłosił wtedy na forum. I to było tak, że jakoś temat umarł, w sensie jakoś cały czas miałem inne rzeczy ważniejsze, wiesz, jak to czasem jest taka jedna niewkręcona żarówka, nie, w domu.
Wiem.
Po prostu, no, i cały czas ci zostaje i później zabranie się za ten temat zajmuje ci tak dużo mocy i pary, że ci się odechciewa na samą myśl. No i tak właśnie było właśnie z tą sprzedażą Junaka. Ale w ostatnim czasie, no jestem teraz tydzień, prawda, bezrobotny, to nagle mam trochę więcej czasu, co oznacza
no
też, że właśnie...
No i pieniążki by się przydały, nie?
No, no to już inna sprawa, ale chodzi bardziej o to, że faktycznie mam czas na rozbrojenie tych bardzo starych bomb, na wyjęcie trupów z szafy, które siedzą tam zdecydowanie za długo. No i jednym z tych trupów był właśnie Junaczek, który ostatnie 3 lata no przeczekał sobie w garażu. Stał w jednym miejscu, nieruszany, niedotykany, po prostu stał. I stwierdziłem, że dobra, to jest ten moment, czas to wystawić. I wczoraj faktycznie wystawiłem ofertę na Allegro lokalnie, ponieważ na OLX-ie nie widziałem takiej kategorii. Że nie byłem przekonany, czy pojazdy też można u nich wystawiać. Stwierdziłem, że dobra, nie idę na OLX, a poza tym już rozmawialiśmy o tym, że się troszeczkę poparzyłem na tym OLX, no bo ludzie... Niestety jest bardzo dużo spamu, dużo skamów potencjalnych. No, jakoś ten experience bardzo mi się popsuł, a pamiętam, że wystawiłem może 4 rzeczy. Jakiś był taki czas, że wystawialiśmy rzeczy po młodym. No, nie poszło to dobrze. W sensie jedna transakcja się udała. Co?
Nie bawiłeś się dobrze?
O nie. Sprzedawanie rzeczy to jest zdecydowanie nie mój konik. Nie lubię jakby tego całego ekosystemu ludzkiego, w takim sensie, że on jest niestety, wiesz, przepełniony kombinatoryką i ludźmi, którzy coś chcą zahachmęcić zawsze. Nie lubię tak, ja wolę być jednak szczery, otwarty i albo to robimy, albo nie. W każdym razie wybrałem Allegro lokalnie.
No ja przypominam moją historię by the way z OLX-em i ze sprzedażą kanapy, nie? Czyli
że no tak.
Pomyliłem sprzedawców
cudownie
kupujących. Dobrze opowiadaj, tak?
Wspaniałe. Wystawiłem na Allegro lokalnie, dopłaciłem tam 3 dyszki po to, żeby ta oferta poleciała na górę tych wszystkich, wiesz, wyszukiwań i tak dalej, bo stwierdziłem, dobra, zależy mi, mówię, 3 dyszki mogę sobie pozwolić. I w 24 godziny ta oferta miała 400 wyświetleń, chyba 5 osób dodało ją do ulubionych, no ale najważniejsze jest to, że ostatecznie na czacie odezwało się 5 osób chętnych. Ja mówię, God damn, tego się nie spodziewałem. Na przykład
to jest
wczoraj,
dużo chętnych osób.
Wczoraj o godzinie 23 dostaję wiadomość, kiedy najwcześniej jutro można przyjechać? Ja mówię, no nie wiem, no na 10 powiedzmy, nie? No bo to wiadomo, wstać, ogarnąć się i tak dalej. A ziomek mi odpowiada, o, to szkoda, no to jak nikt nie kupi, to w poniedziałek przyjadę. Ja tak... Okej, ziomeczku, oczywiście, nie ma żadnego problemu. Ale faktycznie to nie ten człowiek, ale jeszcze inny poprosił o numer telefonu i zgadaliśmy się faktycznie. Ja całkiem
nie wiem, dlaczego
sprytnie...
pomyślałem, że mógłbyś podać losowy po prostu.
A, tak.
Że ktoś pisze, poproszę o numer telefonu i ty podajesz 1-1-2-2.
Tak. Nie. Właśnie, ale dobrze, że zwracasz na to uwagę, bo faktycznie wykorzystałem swój wirtualny numer, który cały czas mam od startu dyżuru IT, na który zależało mi na tym, żeby mieć jakiś tam, wiesz, numer wyświetlany na ekranie, ale taki, który no jednak nie będzie moim po prostu prywatnym numerem. I ja właśnie lubię go używać do takich akcji, czyli jeżeli coś wystawiam, nie wiem, no ma być to albo publiczny, albo podawany obcym osobom numer, to ja jednak wybieram faktycznie ten wirtualny, no bo jakoś tak się czuję pewniej. Numer telefonu powiązany już z danymi danej osoby, imieniem i nazwiskiem.
Ja, nie musisz mi to powiedzieć, ja robię dokładnie samo. W sensie zawsze mam jakiś numer telefonu w zanadrzu, który mogę po prostu podawać, bo nie podaję. Mój numer naprawdę ma niewiele osób na tym etapie, a chciałbym, żeby tak zostało, nie?
Jasne, że tak. No i mój pewnie ma dużo więcej niż twój, bo ja nie jestem aż tak strict, ale raczej wolę, no nie wiem, szczególnie przy takich sytuacjach około finansowych, że jakby wchodzimy w jakiś deal, sprzedaż, kupno, coś tam, to jakoś tak wolę chyba. Chyba jednak przez to, że to jest właśnie bezpośrednio powiązane z pieniędzmi, jakoś tak mam takie dziwne poczucie, że a może bezpiecznie jednak będzie podać wirtualny i do tej pory się sprawdzało, dzisiaj też się sprawdziło świetnie. Dzwoniliśmy się z człowiekiem, on mówi, no to ja przyjadę dzisiaj, jeżeli pan jest w domu, cyk, przyjechał na miejsce, zabrał maszynę, maszyna w ogóle, co ciekawe, po 3 latach stania w miejscu, jak tylko akumulator naładowałem prostownikiem, to jak się okazało, odpaliła w ogóle. A tego się w ogóle nie spodziewałem. W sensie raczej spodziewałem się, że to będzie dead wszystko i nie ma szans na cokolwiek, więc jakby w ogłoszeniu będę musiał napisać, że nie wiem, czy jest na chodzie. Jakby no, na razie ewidentnie nie. Ale okazało się, że jest na chodzie, biegi się zmienia, w ogóle wszystko jest okej. Okay. Także dzisiaj historia 3-letniego motoru, który stał u mnie w garażu, się zakończyła. Bardzo mnie to cieszy i muszę powiedzieć, że no, ewidentnie Allegro lokalnie działa. W sensie...
Ja sprzedaję na Allegro lokalnie tylko karty.
Okej. Okay.
No i u mnie jakoś tak super nie działa, ale ja też umówmy się, ja mam specyficzny biznes, tak?
No rzeczywiście, no karty to jest, to albo trafisz na człowieka, albo nie, no bardzo.
Ja akurat jeszcze teraz sprzedaję w ogóle głównie bulk karty w bulku, mhm. Czyli wiesz, na przykład ja akurat chyba aukcję mam na 1000 kart, że możesz kupić 1000 losowych kart, common i uncommon. Bo mam jeszcze tego 6000 i chciałbym się tego pozbyć, bo nie mam gdzie tego trzymać.
Ale ty zawsze wchodzisz w te tematy bardzo głęboko. I później wiesz, później jest właśnie problem z miejscem.
Daj pan spokój. Właśnie wczoraj też wróciwszy do domu sobie usiadłem spokojnie z iPadem, otworzyłem sobie 2 zakładki Safari i sobie zamawiałem karty.
No, oczywiście.
Człowiek się dobrze bawi, no.
No a jak? Wiadomo. Nie ma, wiesz, nie ma, że za dużo. Ale tak, no więc to jest taka historia, ale przy okazji w ogóle rozmowy o Junaku, ktoś na Twitterze mnie zapytał, co kupuję, czy co kupiłem wcześniej jako zamiennik, no to zdałem sobie sprawę, że wydaje mi się, że ja za dużo nie omówiłem o tym moim elektrycznym motorze, co? W podcaście.
Ja właśnie, jeśli miałem cokolwiek? Być super szczery, to ja myślałem, że ten twój elektryczny motor to Junak. Więc ewidentnie...
Znaczy, no wiesz, to są 2 drogi. Albo po prostu jesteś
ja
durny,
zakładałem, że to jest albo... ja zakładałem, że to jest ten sam i nie sprawdzałem tego. Mówię, Wojtek mówi, że ma elektryczny motor. Mówię, no tak, no Wojtek miał Junaka, to pewno no Junak tak. To elektryczny motor. Nie? Mówię, no go sprzedać, ale nie sprzedał chyba.
To nie, to zupełnie nie jest ten. Ten był absolutnie na normalne paliwo. Natomiast właśnie na Twitterze ktoś mnie zapytał, to co kupiłem później i kupiłem motor marki Super Soco. Ja o nim, akurat o marce Super Soco wspominałem, pamiętam, nawet na forum jest wspomnienie, że jak wybierałem się na Ptak Warsaw Expo, coś tam jakieś technologiczne wydarzenie.
Jednoślady elektryczne najnowszej generacji.
Tak. I ja jakby, wiadomo, strona super wypasiona i tak dalej. Ja nie przesadzałbym z tą super, no wiesz, nowoczesną generacją, bo zgadza się. W porównaniu, wiesz, z Junakiem, tym właśnie, którego dzisiaj sprzedałem, no to wiadomo, że to jest sprzęt, który jednak jest lata do przodu, jeżeli chodzi o samą obsługę, no masz pilot nawet, który go odblokowuje, no i oczywiście jest full electric, jest jedna bateria w środku, bateria jest wyjmowalna, można ją podładować nawet w domu, jeżeli jest taka potrzeba, ale szczęśliwie można właśnie ładować zarówno samą baterię, jak i jest też złącze ładowania w motorze, więc możesz po prostu wozić ze sobą tą ładowarkę, bo to jest akurat do tego motoru jest ładowarka normalna 230, taki wiecie, wtyczka jak w domowym gniazdku i można, jest miejsce na to, żeby wozić samą ładowarkę w motorze właśnie, więc jak najbardziej można podładować się gdziekolwiek, jest tylko gniazdko zwykłe, więc to jest ok. Bateria ładuje się chyba około 8 godzin do maksa. No i chyba to, co wszystkich najbardziej pewnie interesuje, to prędkość maksymalna około 90-95 może, jak z górki jedziesz. I przy najbardziej dynamicznym biegu, że tak powiem, bo on ma takie trzy tryby jazdy, że jest 1, 2, 3. Jeden rozpędza się maksymalnie do 45 na godzinę, dwójka do 60 bodajże, a trójka do 90. No to jak jeżeli mamy włączoną trójkę, no to wiadomo, że bateria jest trochę bardziej wykorzystywana, bo masz i też troszeczkę lepsze przyspieszenie, no i tą wyższą prędkość. No to na trójce da się na jednym ładowaniu przejechać około 60 km. Co jakby jest wystarczające w zupełności, jeżeli chodzi o takie, wiesz, pojechanie do pracy i z pracy i gdziekolwiek w Warszawie by ta praca nie była, nie? Że jakby bez problemu. Można też jeszcze po drodze coś załatwić na mieście, wrócić do domu, no i już wtedy trzeba maszynę podładować, więc no, jest to mniej niż, wiesz, dowolny samochód elektryczny, nawet najmniejszy oczywiście, ale jeżeli chodzi o takie, wiesz, przejechanie się w to i z powrotem, to naprawdę spełnia swoją rolę. To jest taki, wiesz, trochę skuter plus, nie? Że jednak szybciej troszeczkę jeździ i jest bardziej dynamiczny i tak dalej. No i wygląda też trochę bardziej profesjonalnie niż skuter, powiedzmy.
A jaki masz model? To jest
TC Max. Dokładnie.
Super, super, co te...
TC Max. Max, tak. I
wygląda jak taki ścigacz troszkę. No,
nazywa się, profesjonalnie mówi się o tym designie motoru, że to jest Cafe Racer. Cokolwiek by to nie znaczyło.
Czyli, że do kawiarni coś.
Że można do kawiarni, tak. Natomiast, co jeszcze chciałem powiedzieć, że oni chwalą się tym, że mają apkę. No ta apka to jest taka, że właściwie nie musisz jej uruchamiać w ogóle, bo nie jest ci do niczego potrzebna, nie? Ona śledzi, co prawda, na przykład w motorze jest GPS, więc możesz zobaczyć sobie swoje trasy, jakie przejechałeś i tak dalej. To jak wiesz, no, najprostsze rzeczy, ale ona tak naprawdę się do niczego sensownego nie przydaje, więc no, nie wychwalałbym tutaj, że mają apkę, są super nowocześni. Owszem, jest ta apka, ale tak naprawdę niewiele daje. Więc tak. Natomiast jeżdżę nim już od 3 lat. Co prawda miałem taką przerwę, powiedzmy, 2-letnią, ale pierwszy rok wykorzystania był dość mocno intensywny i teraz ostatnio właśnie zacząłem troszeczkę więcej jeździć. I muszę powiedzieć, że to jest wspaniała maszyna. W takim sensie, że dokładnie odpowiada temu moim potrzebom, czyli temu, że jest elektryk, bo to też daje w Warszawie możliwość jeżdżenia po buspasach. W takim sensie, że wiesz, całkiem niedawno uruchomili możliwość jeżdżenia po buspasach dla jednośladów, że można faktycznie motorem też jechać buspasem, ale też nie dotyczy to wszystkich buspasów. Ale pojazdy elektryczne w Warszawie przynajmniej, podkreślam to, bo nie wiem jak jest w innych miastach, ale elektryczne pojazdy jak najbardziej mogą jeździć buspasami i to wszystkimi. Więc ja nie dlatego, że jestem jednośladem, tylko dlatego, że jestem elektrycznym, mogę sobie buspasem śmignąć. No a poza tym wiadomo, no, motor i jeżdżenie między samochodami to jest naprawdę super sprawa. Szczególnie, że nie wiem, to już mówiłem, z kimś tam rozmawiałem o w ogóle jeżdżeniu motorem, jak zacząłem jeździć jeszcze Jonakiem, to zauważałem dość duży progres, jeżeli chodzi o akceptowanie motocyklistów na drodze. W sensie, że na początku było tak, no różnie to bywa, poza tym ja sam też nabierałem doświadczenia. Natomiast mam wrażenie, że teraz naprawdę zdecydowana większość kierowców ma, wiesz, patrzy w lusterka, zwraca uwagę i jeżeli robi się korek gdzieś, to faktycznie się rozjeżdżają tak, żeby te motory się tam pozmieszczały jeszcze i mogły sobie śmignąć dalej. No bo no, chodzi o to, żebyśmy nie robili korka wszyscy, nie? No bo po co? Jeżeli są pojazdy, które mogą śmignąć szybciej, no to myślę, że powinny mieć możliwość skorzystania z tego, więc szacunek dla kierowców warszawskich, to wcale nie, to rzadko można coś dobrego o nich powiedzieć, ale jeżeli chodzi o akceptację motocyklistów, to mam wrażenie, że jest okej. Pewnie jest dużo lepsza niż tych, co jeżdżą na rowerze, bo tu jest tu cały czas konflikt.
Wiesz, ja będę o rowerach chciał coś też powiedzieć, ale nie w Warszawie przez chwilę.
Oczywiście, no. Nie. Tak. To właściwie chciałem chyba zakończyć. Ja bardzo lubię ten motor. Uważam, że to był super zakup. Jest
mam
tylko jedna
mema
wada.
Z motorem, żeby można było zrobić. Mój stary to fanatyk motocyklizmu, nie?
No. Nie, jest, on ma jedną wadę. I to wadę, która wychodzi po jakimś czasie, to znaczy, że dopiero jak zamontujesz sobie kufer z tyłu na tym motorze, bo on ma taki stelaż, który się dokłada do motoru i na tym stelażu dopiero się montuje kufer. Natomiast ten stelaż sprawia, że niestety w Polsce jest też strasznie, próbuję skleić te wątki, żeby się zeszły, ale w Polsce dla motocykli są kwadratowe tablice rejestracyjne. Natomiast dla małych skuterów o jeszcze mniejszej pojemności silnika te rejestracje też są kwadratowe, ale są jeszcze mniejsze. I wydaje mi się, że ten motor, konkretny model, ten TC Max, jest jakby konstrukcyjnie przystosowany raczej do tej mniejszej tablicy rejestracyjnej. Bo gdyby była mniejsza, nie byłoby problemu. Ale my mamy te większe, przez co zdarza się niestety, że jeżeli, no nie wiem, do kufra jeszcze naładujesz jakieś zakupy czy cokolwiek, ja też ostatnio przytyłem, to co też ma znaczenie, to jak siadasz na tym motorze i wjedziesz na przykład w jakąś tam dziurę, nierówność, cokolwiek, no to tylne koło pracuje, resory tam, wiesz, migają i niestety ten stelaż od kufra uderza w tablicę rejestracyjną, bo ona jakby sterczy, wiesz, nad kołem, a ten stelaż jest jeszcze wyżej trochę, no ale niestety one są na dwóch różnych osiach, przez co mogą się uderzać. I no, rozwiązanie jest proste, na chłopski rozum po prostu zgiąłem tą tablicę tak, że jest tak zgięta, że po prostu nawet jeżeli mocno się uderzy, no to nie ma takiego kąta prostego, żeby tam się niszczyło wszystko, tylko najwyżej się jeszcze dognie bardziej i tyle. No nie jest to za piękne rozwiązanie,
nie,
ale
najlepiej,
no jakoś wiesz, lepiej się po prostu nie dało. Więc to jest taki naprawdę mikroproblem, specyficzny pewnie dla Polski, ale faktycznie no, sposób montażu tej tablicy rejestracyjnej można by trochę zmienić i zrobić to lepiej, ale poza tym bardzo lubię tą maszynę, naprawdę świetnie się nią jeździ. Po 3 latach bateria, mam poczucie, że jest troszkę słabsza, że troszeczkę szybciej schodzi, ale akurat na wyświetlaczu zwykle jest pokazane, ile zostało ci kilometrów, a nie czasu. Więc jakby no, łatwiej jest to ocenić, dobra, jadę, dojadę czy nie dojadę, ale zawsze też można sobie zmniejszyć właśnie tą prędkość samego motoru, schodząc na niższe przełożenie i wtedy, no przełożenie to oczywiście tryb jazdy raczej, tryb jazdy. Z trójki na dwójkę, jechać te 60 na godzinę, no i wtedy wiadomo, że ten kilometrówka się wydłuża zdecydowanie i faktycznie można dojechać sobie na spokojnie do domu, po prostu trochę wolniej. Więc to jest co? W sensie to jest prawdziwy i sensowny zamiennik 125, jeżeli chodzi o motocykle. Więc jeżeli ktoś szuka czegoś faktycznie elektrycznego, to jak najbardziej to jest to.
To ja mam krótką historię a propos rowerów, to nawiążę do tego, bo byliśmy z Pagną w Amsterdamie przez ostatni tydzień i tam w ogóle jakby po 5 dniach stwierdziłem, że ja bym, gdybym tam mieszkał, to bym umarł przejechany przez rower.
O, oh, wow, okej.
Okay. Bo tam jest rowerów tak dużo i one tak zapierdalają i to, co jest najbardziej chyba dla mnie taką rzeczą crazy, też a propos skuterów, to tam ludzie z skuterami jeżdżą po ścieżkach rowerowych, które są de facto na chodnikach. Nie zawsze, ale wiesz, co chodzi. W sensie idziesz sobie chodnikiem i obok ciebie na chodniku zapieprza 50 czy 60, czy ile tam oni mogą jechać, skuter. To mi się bardzo nie podobało. W sensie to była taka... Ja wiem, że jeżdżenie rowerem jest cool i w ogóle akurat skutery, to, że jeżdżą po ścieżkach rowerowych, to jest taka dziwna rzecz.
No to przeginka. A jeszcze wiesz, to uzupełniając to o moje tutaj... Jeszcze skuter, który byłby elektryczny, więc no zdecydowanie gorzej go słychać, tak, robi dokładnie. Się trochę niebezpiecznie.
No widziałem elektryczne, widziałem nieelektryczne i to, no, to nie było fajne. A są takie miejsca, w których chodnika zostaje dla przechodniów naprawdę niewiele, szczególnie w centrum, a całą resztę przestrzeni zajmują rowery i samochody.
Mhm.
No to była taka dziwna rzecz, ale mam w ogóle taki temat związany z tym Amsterdamem, który jest... Dawno, dawno temu mieliśmy w podcaście przy After Darkach, robiliśmy takie czeleny.
A, tak, 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 tak.
I jednym z tych czelenów było to, że razem z tobą mieliśmy korzystać tylko z gotówki przez cały tydzień i przestać korzystać z karty. Efekt był taki, że no, było z tym różnie, bo no chociażby ja miałem miejsca, w których fizycznie nie mogłem zapłacić gotówką, po prostu nie przyjmowały pieniędzy. Więc musiałem płacić kartą. No było takie historie. Pamiętam, że Soki, Joe and Juice, coś takiego, jest taka sieć soków, mają takie, wygląda logotyp jakby ziomek z Pulp Fiction. No nieważne. To jest bardzo dobrze mi idzie. Ale teraz uwaga. Gdybym ten sam challenge robił w Amsterdamie, nie mając ich lokalnej karty płatniczej w ogóle, to jestem jeszcze bardziej w dupie niż byłem. I teraz uwaga. W Amsterdamie spotykałem się z dwoma takimi... z dwoma jakby punktami na spektrum. I to były tak bardzo od siebie punkty, jak tylko mogą być. Bo ja... Wiem, że jest coś takiego, że w Amsterdamie, w sensie w Holandii, w ogóle płatności kartami zwykle są obsługiwane przez, w sensie jakby akceptowane są karty Maestro, czyli nie Visa i nie Mastercard, tylko karty Maestro. Nawet kiedy w Revolucie masz jakby, zakładasz sobie Revoluta w Holandii, to oni ci proponują, że jedna z kart, którą możesz sobie wziąć, właśnie to będzie karta Maestro, nie Visa, Mastercard, tylko Maestro. Więc ja, wiedząc o tej informacji, mówię, zabiorę ze sobą gotówkę, sporo gotówki, w zasadzie będę po prostu płacił gotówką, jak będzie takie, jak będę mógł. I teraz...
Bo u nas nikt Maestro nie wydaje w ogóle, tak
chyba kiedyś, znaczy Paulina powiedziała, że ona kiedyś miała kartę Maestro, więc być może kiedyś te karty były, ja nie wiem, czy ktoś u nas wydaje Maestro, ale no u nas raczej Visa i Mastercard wiodą prym. Więc...
Albo poczekaj, bo... No. Maestro to jest pod marka...
Tak, Mastercarda.
Mastercarda. Tak. Tylko, że... Aha, czyli okej, dobra. No dobra, to rozumiem.
No bo masz karty Visa, masz karty Mastercard i jest też karta Maestro. I one mają napisane na sobie, nie? Że to jest karta Maestro. Normalnie na karcie masz napisane, że to jest karta Visa. I ten znaczek jest zawsze logotyp z przodu tej karty. No. I właśnie jest nawet znalazłem artykuł na N26, że Maestro to jest karta debetowa, a Mastercard to jest debit, credit and prepaid, no nie?
Okej.
I tutaj jest... Okej, no dobra, bo nie wiem dlaczego to się pojawiło, jak ktoś sobie będzie chciał doczytać, to jest, zachęcam, pewnie jakiś rabbit hole, dlaczego się pojawiły karty Maestro. Proszę bardzo, zamiast Visa i Mastercarda. Nieważne. W każdym razie tak jest. I oni mają taką sieć sklepów. Albert Hein. Kurwa. To story idzie coraz gorzej, ale jakby idziemy tam. Dobra, nieważne.
Pamiętajmy, gdzie byłeś. Więc no, możesz mieć jeszcze jakiś efekt.
Tak, na pewno są jeszcze efekt. Trawki, Maryśki. Spróbowałem, wiesz? Jak chcesz, to po tym, jak opowiem tą historię, to opowiem też coś na temat marihuany, bo mam też pewne refleksje. Dobra, nieważne. I teraz Albert Hein To jest tak trochę jak żabka w takim kontekście, że jest w wielu różnych miejscach. Co chwila właściwie się mija te sklepy. To są takie supermarkety trochę Carrefourowe. Przypominają mi w ogóle, w Londynie na przykład jest Co-op. To jest tak jak u nas, tam mają Sainsbury, Tesco, Co-op. To są wszystko takie po prostu żabki, nie? I teraz w tych sklepach Albert Heijn nie można zapłacić kartą i mają taki ogromny napis: nie akceptujemy Wizy, Mastercarda, American Express, Credit Carda, Maestro Only, no nie? Więc to było miejsce, w którym musiałem płacić gotówką, zawsze. Więc jak wchodziłem do sklepu, to musiałem po prostu płacić gotówką. Oczywiście płacenie gotówką to była tylko kasa, a nie kasy samoobsługowe, co znaczy, że zawsze stałem w kolejce, bo nie tylko ja byłem na wakacjach w Amsterdamie ewidentnie, albo nie tylko ja po prostu chciałem korzystać z gotówki. Więc to jest jedna strona spektrum. Druga strona spektrum jest taka, że wiele restauracji, kawiarni miało duży napis, że nie akceptują gotówki, card only. Plus jest taki, że nie spotkałem się z miejscem, które jednocześnie nie akceptuje gotówki i tylko akceptuje karty Maestro. Nie? W sensie za każdym razem, kiedy dostałem informację, że nie akceptują gotówki, to zaakceptowali którąś z moich kart, więc tutaj było ok. Ale to jest takie bardzo interesujące w kontekście właśnie tamtego eksperymentu, że tak samo jak w Anglii wtedy byłem w niektórych miejscach zmuszony, żeby korzystać z elektronicznych płatności, tak samo w Amsterdamie miałem dokładnie tą sytuację, albo byłem zmuszony de facto przez to, że nie mam karty Maestro, korzystać z gotówki, nie? Wydałem dużo mniej gotówki niż zakładałem, w sensie faktycznie większe liczby miejsc akurat musiałem płacić kartą niż gotówką. Ale no, to była taka ciekawostka, nie? Zabrałem więcej euro, bo myślałem, że wszystko wydam właśnie płacąc gotówką, no bo nie będę mógł używać karty.
No tak.
A 50% euro, które myślałem, że tam zostawię, wróciło do Polski, czyli 50% płatności robiłem kartą. Bardzo to było interesujące. No i tak spróbowałem, Wojtku, tej trawki. Zioła. Śmiesznych papierosów. Maryśki.
Kapusty szatana.
Kapusty szatana, no, spróbowałem. Miałem dwa doświadczenia z... A, Paulina mi sprzedała zajebistą ciekawostkę w kontekście, dlaczego coffee shopy to coffee shopy.
No.
I historia...
Ja chyba o nich mówiłem w 420 tak odcinku, ale...
Może tak być, ale jakby, wiesz... Ta Maryśka mogła na mnie zadziałać i dla mnie to zabrzmiało jak totalnie nowa rzecz i mówię, o cholera, jasne, zajebiste, że jest jakaś taka rzecz, którą w Holandii się robi, to znaczy policjanci troszeczkę ignorują w niektórych miejscach prawo i kiedy, to ma w ogóle jakąś swoją nazwę nawet, jako rzecz, którą oni robią. I teraz, kiedy pojawił się temat marihuany to i tego, że można by było ją sprzedawać, to i to było nielegalne wtedy, to powstał taki pomysł, który zakładał, że znajdźmy jakieś takie miejsce, w którym tą trawkę można sprzedawać i żeby to było miejsce, do którego jakby policja nie będzie miała interesu przychodzić, bo kiedy przychodzą na przykład do miejsca, do pubu, no to mogą tam sprawdzić, czy masz koncesję i tak dalej, więc oni mogą tam wejść i zobaczyć, czy sprzedajesz Maryśkę. Więc zrobili tak, że zrobili to jako coffee shopy, bo policja nie miała interesu, żeby sprawdzać, czy sprzedajesz legalną kawę. I dlatego coffee shopy stały się coffee shopami, a kawiarnie są miejscami, gdzie możesz kupić sobie kawę, nie? A w coffee shopie, no, raczej nie kawę sprzedawują. I byłem w dwóch. W pierwszym byłem dlatego, że mi ty go poleciłeś i stwierdziłem, że pójdę tam i poszedłem tam pierwszego dnia. Powiedziałeś, że mają bardzo dobre ciasto. I to był Hunter's Coffee Shop.
To mówiłem o ciastkach takich.
Tak.
Takich jak są na przykład w tym. W
Subwayu takie ciasteczka?
Dokładnie w Subwayu, tak.
I teraz uwaga, jak byłem, to ich nie było.
Ajajajajaj.
Więc niestety kupiłem marihuanę. O Boże, to mnie rozśmieszyło bardziej niż powinno. Nie, ale kupiłem sobie jedno ciasto, które tam robili. Nie wiedziałem, czy to mówisz o tym. Akurat nie mieli brownies, tylko mieli ciastko cytrynowe.
Okej.
Bardzo dobre, mocno herbaciane. Nie wiem skąd smak herbaty w ciastku cytrynowym, ale mówię, okej, zaakceptuję.
Zaciągało oregano.
Strasznie mocno, taką No. Ale bardzo przyjemne to było doświadczenie. Najlepsze było to, że wybrałem trzy różne rodzaje i mówię tej pani, przychodzę do kasy i mówię, że poproszę to, to i to. I ona tak na mnie patrzy i mówi: zapamiętałam tylko pierwsze, będziesz musiał powtórzyć kolejne dwa, bo nie ma najmniejszej szansy, że będę to... Okej, dobra, damy radę. Najlepsze jest to, że kiedy podała mi drugie, zapomniała całkowicie, że chciałem jeszcze jedno. No nieważne.
O, oh, wow.
Więc bardzo tam było przyjemnie pod tym względem, ewidentnie bawię się dobrze. Ale doświadczenie spoko, nie? W sensie, wiesz, fajne, to był bardzo interesujący koncept, gdzie my w ogóle byliśmy, oni mieli w tym momencie Pride Week w Amsterdamie, co oznacza, że to było bardzo fajne i interesujące doświadczenie, że my na przykład sobie siedzieliśmy w lobby hotelowym, w sensie na zewnątrz lobby hotelowego i obok nas wszyscy palili marihuanę, a ilość par hetero i homoseksualnych, powiedziałbym, że to było 50-50. I to było bardzo fajne doświadczenie w ogóle, wiesz, że wszyscy się czuli na tyle swobodnie, na tyle bezpiecznie, żeby być tam z sobą, nie? W hotelu, który został jakby podświetlony w tęczę i wejście do hotelu było jedną ogromną tęczą, myślę, że to jakby mogło potęgować to, jakie osoby i ile osób tam się z takich zbierało.
Może tak.
Ale było to bardzo, bardzo przyjemne uczucie, fajnie to było i miłe. Więc to było moje pierwsze doświadczenie, że faktycznie kupiłem sobie troszeczkę marihuany, tej trawki i to ciastko. A drugie to już było doświadczenie w postaci, zrobiliśmy coś, czego się w Amsterdamie podobno nie robi i to jest nieszanowanie kultury amsterdamskiej i wieczorem poszliśmy na fragment tej dzielnicy Czerwonych Latarni i wracając zobaczyłem po prostu coffee shop, w którym było bardzo dużo ludzi, w sensie naprawdę bardzo. I najlepsze było to, że siedziało przed tym coffee shopem, siedziało trzech ziomków, którzy gdyby stali w ciemnej uliczce, to ja już bym wyciągał telefon i portfel, żeby im go dać. Natomiast siedzieli przy pasce chipsów i nie mieli oczu, nie? Ja mówię, okej, oni są niebezpieczni, są totalnie rozbrojeni. Jedyne, z czego mogliby mnie okraść, to są słodycze, ewentualnie chipsy, nie?
No tak, tak, to jest więc duże niebezpieczeństwo.
Tak, więc wtedy właśnie skorzystałem z tego coffee shopu, tam też dokonałem zakupu, kupując tak zwanego lolka.
To co jest, poczekaj, bo powiedziałeś, że coś z tego, co zrobiłeś, jest...
Pójście do Czerwonych Latarni jest podobno uznawane, że to jest brak poszanowania dla kultury Amsterdamu. To jest taka ciekawostka. Jaranie zioła też, by the way.
Pójście, żeby przejść jako turysta i nie skorzystać, tak. Czy...
W ogóle pójście tam w tym celu turystycznym jest nieszanowaniem. Jakaś pierdoła, uważam, straszna. Ale no, tak jest, tak niektórzy mówią, nie? Że sprowadzanie Amsterdamu do tego, żeby iść do dzielnicy Czerwonych Latarni i jarać
tam zioło. Nie tylko zajrzałeś, jak tam jest, zobaczyć.
Oczywiście, no,
jakby.
Nie byłem, jakby nie zrobiło to na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia, szczerze powiedziawszy. No, ale byłem, widziałem, mówię, zapaliłem też tą słynną trawkę.
Fajne?
Właśnie miałem refleksję. Moja refleksja jest taka. Zioło w Amsterdamie jest niepotrzebnie bardzo mocne. Bo fajne efekty można osiągnąć dużo mniejszymi mocami czy dawkami tego, co w tych amsterdamskich miejscach podają, gdzie fajne efekty to jest czy to jakieś rozluźnienie, giggleness, może zwiększony apetyt, może senność jakaś, to są takie rzeczy, które... A tam jednak dają takie mocne skurwysyny, nie będę tutaj owijał w bawełnę, nie? W sensie nic w menu tego Hunters nie miało poniżej 24% THC. To jest dużo. Ja rozumiem oczywiście, że jak przyjeżdżasz do Amsterdamu, to chcesz, żeby cię tak klepnęło, żebyś jakby spadł z nóg, no nie? Ja właśnie wziąłem to ciastko, które smakowało troszeczkę cytrusami i herbatą jednocześnie i mówię, no nie wiem, jakby zjem jedną czwartą tego ciastka, bo mówię, zabije mnie to, wiesz, po czym się okazało, że zjadłem właściwie na raty zjadłem całe to ciastko i nic się nie stało, bo to ciastko nie było aż takie mocne, ale te, wiesz, 24% te zioła, no to po prostu zabijało człowieka. Oczywiście nie wypaliłem w ogóle wszystkiego. Ostatniego dnia wyrzuciłem w pokoju w hotelowym to zioło do śmietnika, ale w taki sposób na zasadzie, jeśli ktoś wejdzie i zobaczy, to należy prawie, że na chusteczce, żeby można było sobie wziąć na zasadzie, have fun, bierzcie to, ja tego nie potrzebuję. Nie będę tego przecież zabierał do kraju, w którym te rzeczy są nielegalne. No, interesujące było to, że więcej osób paliło zioło niż paliło papierosy i piło piwo. Bardzo fajnie to wyglądało w takim jakimś ten... Chociaż oczywiście zależy, gdzie się szuka, nie? Ja mam na myśli, jeśli szedł już w parku i widzisz grupę ludzi, którzy sobie siedzą, to kłęby dymu mają specyficzny zapach.
I zielony kolor.
I zielony kolor, tak. I wszyscy zawsze są tacy uśmiechnięci od tego, co robię, nie? No ale jest to taka... to było fajne doświadczenie, interesujące. Myślę, że ta moc jest specjalnie taka, na zasadzie tam ludzie prawdopodobnie mają większe potrzeby tolerancji i umiejętności, a i dla turystów też jest, wiesz, oczywiście oni kupią sobie jednego jointa, właśnie kupiłem prerola za 4 euro. Mhm. I był tak potężnie mocny. Najlepsze było to, że był zmieszany z tytoniem, ale było warstwami. A ja nie lubię tytoniu, on mi nie smakuje. Więc jak dochodziłem do tytoniu, to po prostu robiłem tak, że wciągałem tylko do ust i wypuszczałem od razu, aż doszedłem do znowu do tego tak zwanego ziółka. No, interesujące to było. Ale Amsterdam sam w sobie w ogóle bardzo fajnym miastem jest. Miałem takie poczucie, że to jest trochę taki Żoliborz, tylko że duży. Bo wszędzie jest tak pięknie jak na warszawskim Żoliborzu. Jest oczywiście drogo. Ale jest też, mają bardzo dobre chipsy ketchupowe, to dla osób, które tutaj to nie. Mają lejsy o smaku Heinza, ketchupu Heinza. Są bardzo dobre, są kwaśne, słodkie, ostre, super. Riks Muzeum nie robi jakiegoś super dużego wrażenia. Muzeum Van Gogha, przewspaniałe, przepiękne. Historia, która została opowiedziana. My do każdego muzeum, do którego wchodziliśmy, kupowaliśmy od razu też ten taki multimedialny przewodnik, że można było dowiedzieć się czegoś
też
więcej.
Ze słuchawkami, tak?
Tak, dokładnie. W każdym się też okazywało, że każde muzeum tą samą aplikację udostępnia za darmo na telefon i wystarczy sobie po prostu słuchawki założyć. To jest okej. Nie przeszkadzało mi to absolutnie. Muzea fajne. Heineken Experience, chyba największy flop. No bo Heineken jest z Amsterdamu mają takie coś, co nazywa Heineken Experience, co jest przejściem po właściwie fabryce pierwszej historycznej Heinekena. Można tam wypić piwko oczywiście, ale to jest taki tour de capitalis. No chyba z trzy razy trzeba było, w sensie w trzy razy były momenty, w których ludzie krzyczeli nazwę Heineken i było to w jakiś sposób. Dopiero kiedy wykrzykniecie tak głośno, że my się zgodzimy, to dopiero przechodzicie do kolejnego etapu jakby doświadczenia. No, na końcu było
The
coś takiego...
The Office się przypomina ich imprezy integracyjne.
Tak. Dostawaliśmy takie opaski, które miały takie żetony, dwa przylepione. Znaczy na końcu tego doświadczenia był pub z Heinekenem. Można było dwa piwa za darmo wypić. Jesteśmy najlepszymi pijaczami piwa, ponieważ wyszliśmy w ogóle z Heineken Experience z czterema takimi rzeczami, ponieważ nawet jednego piwa nie wyciągnęliśmy stamtąd. No. Ale spoko. Amsterdam zaliczony, fajny. Z negatywnych rzeczy jeszcze jest to, że obsługa klienta tam nie istnieje praktycznie. W sensie jedyne miejsce, gdzie zostałem obsłużony jako klient, to był coffee shop. W restauracji w jednej czekaliśmy 45 minut na rachunek. I to było tak, że nie było tak, że totalne pingwiny powiedzieli, że chcą rachunek i po czym siedzą 45 minut, tylko cztery razy się przypominaliśmy, w tym dwa razy tej samej osobnie. Więc, no a potem już było tak zimno, że nie dało się wczekać, więc stałem przy kasie, przy barze, mówiąc, że jakby I have to go, it's too cold to sit outside, no nie? No więc tak. No a na lotnisku Schiphol, jeśli ktoś śledził, jak to wygląda, no to ja relacjonowałem. Ostatecznie półtorej godziny trwała kolejka, żeby przejść z wejścia do lotniska, żeby dojść do security, nie? Półtorej godziny. Cały czas stanie w kolejce.
Żeby być wcześniej, no.
Tak, byliśmy 4 godziny wcześniej i to był dobry pomysł, bo no, był jakiś ogromny komfort, tak? Bo przeszliśmy za całe jeszcze 2 godziny, no to można sobie właściwie usiąść, spokojnie zjeść. Także tak, podróż amsterdamska, bardzo fajnie, Amsterdam polecam. Warto sprawdzić, jest bardzo drogi, jak na europejskie stolice. Myślę, że większość europejskich stolic, wszystkie bardziej na południe są tańsze, generalnie oczywiście, bo ja wiem, że ktoś przyjdzie i powie, o Liechtenstein, ja wiem. Generalnie wszystkie stolice inne niżej są trochę tańsze. No, fajnie, bardzo, bardzo spoko.
To wycieczka co teraz bardzo... cię czeka?
A to już będzie moja mała niespodzianka słodka. Nic nie będę robił, to jest mój plan autentycznie. Naprawdę nie będę robił nic, tylko że będę to robił w przyjemnych okolicznościach przyrody. Mm-hmm. Że się będę siedział na, tutaj na balkonie swoim.
Bardzo proszę, bardzo proszę. Super. No to nic nie robienie też bardzo, bardzo przyjemne. No ja teraz mówię, wspominałem o tym pierwszy tydzień bezrobocia. Bardzo sobie chwalę i naprawdę jest spoko. Nie, nie, ale spędzam ten czas naprawdę aktywnie i nadrabiam wszystkie zaległości, takie już zastałe, po prostu straszne.
Podróż, które... Wojteczku, jakaś w końcu musicie zrobić.
No podróż to tak, no kiedyś tak.
W sensie ta gra, też... Journey.
Journey, no tak. Nie, nie, ja myślę, że to się jak najbardziej wydarzy, tylko zależy nam na tym, że jeżeli faktycznie mamy gdzieś jechać, to żebyśmy trochę bardziej odpoczęli niż mniej, więc chcielibyśmy człowieka odpieluchować, zanim pojedziemy gdziekolwiek, bo pieluchy wielorazowe są po prostu dość obciążające, szczególnie wyjazdowo, bo o ile w domu ma się, wiesz, i pralkę, która codziennie pierze, i suszarkę, która musi suszyć, bo inaczej tak szybko nie wyschną, no to wiesz, trudno szukać miejsca, gdzie mielibyśmy się pojawić nawet na kilka dni, gdzie będzie i pralka, i jeszcze suszarka, najlepiej oddzielna, bo ona wtedy suszy lepiej, wiesz, to strasznie to się dużo robi komplikacji.
Ale w razie czego Slow Hop to jest miejsce, które polecam,
słyszałem,
żeby sprawdzić.
Że tak,
bo tam są naprawdę fajne, rzeczy. Interesujące rzeczy. Mhm.
Tak, tak, trafiłem na to kiedyś i rzeczywiście brzmi to bardzo, bardzo przyjemnie, bo na tyle, że jakby część faktycznie miejsc jest dostosowana do małych dzieci, więc trochę łatwiej jest podjąć decyzję, a jest to nadal taka trochę głusza, nie?
Znaczy są różne rzeczy w Stowhopach, nie? Ale faktycznie więcej jest takich typowo wyciszających, relaksujących. Indika to się na to mówi, wyjazdy.
Indika. Wyjazdy Indika. Wyjazdy bardzo Indika. Ładne, bardzo ładne, bardzo ładne.
Więc teraz jestem w ogóle też, można też powiedzieć, że ćpun, nie? Prawda? Człowiek wyjechał i w sensie
chyba
palił
tak.
Tą syną Maryśkę, to w takiej opcji ćpuns.
Na to wygląda. Na to wygląda, absolutnie. To już jakby co następne, to już tylko...
Heronina ktoś mi napisał chyba właśnie tak. W komentarzu.
Chyba tak.
O właśnie, Wojtek, tak a propos, jeszcze tylko na zakończenie powiem, że aparaty odbieram, w sensie odbieram już powoli swoje rolki zdjęć analogowych, odebrałem już dwie, dzisiaj zaniosłem do wywołania kolejnych 16. Mhm. Jak zobaczyli, że przychodzę z taką torebką, to mnie takie wow. No więc, ale powiem ci, wracając na chwilę do konceptu robienia zdjęć analogiem, bo pamiętam, że o tym kiedyś w podcaście mówiłem, zajebista to rzecz, a to, że odbierałem zdjęcia, na których nie miałem pojęcia, co jest, bo już zapomniałem, bo one, wiesz, zanim zrobię całą rolkę, to miną na przykład 2 tygodnie, oddam do wywołania i potem trzeba czekać kolejne 2 tygodnie. Więc jak teraz odebrałem zdjęcia, no to bardzo to jest przyjemne oglądanie tych zdjęć. Nie wszystkie wyszły, znowu, niestety. Ewidentnie mam jakieś braki, jeśli chodzi o robienie fotografii mobilnych, ale znaczy analogowych, ale z drugiej strony jest absolutnie przyjemne to, żeby się uczyć każdego dnia i z każdym zdjęciem, wiesz, myślę, że na przykład kolejne zdjęcia będą lepsze niż te, które zrobiłem teraz na przykład, nie?
Okej.
Znaczy mam nadzieję, no bo jakby jeśli nie, no to what's the point, ale
nie,
no
tu jest jeszcze taki problem chyba, że wiesz, no jednak ten aparat, który masz, ten do którego wkładasz te rolki, on no nie ma zbyt wielu ustawień.
Nie. Właśnie to jest to pewien problem, bo widzę na przykład miejsca, w sensie widziałem zdjęcia, które ewidentnie przepaliłem, dlatego że no ustawiłem takie opcje, a nie inne. Wiesz, zrobiłem na przykład zdjęcie widoku, jak zachodziło słońce, no i przepaliłem całą fotę, nie? Cała reszta jest niewidoczna. Dobrze, że zrobiłem 2 zdjęcia, to jakby jedno z nich przynajmniej wygląda dobrze, bo jedno zrobiłem całkowicie pod innym kątem. No ale mam wrażenie, że też dziwnie skanują te zdjęcia, ale to już są takie pierdoły straszne.
No wiesz, można i w domu robić, nie? samemu wywołać, no ale wiem,
no to już, jakby już nie jest, aż takim hardkorem to nie jestem, żeby
no,
to robić.
No, to prawda, to już chyba przegięcie. Zresztą to faktycznie to są chemiczne związki, może być jakieś opary, coś, daj spokój, tam się bawić w to. Niech to robią profesjonaliści. Oczywiście, że tracisz wtedy tą pełną kontrolę nad artystycznym.
A tam.
Wiesz, ale pytanie, czy aż tak bardzo nad tym ci zależy, nie?
Broń cię, Panie Boże.
No, tak właśnie myślałem, że to nie jest jakoś tak. Raczej point and shoot plus... Już i tak dużo emocji wywołuje właśnie odbiór zdjęć wywołanych, nie? Że jakby faktycznie dowiadujesz się, co tam było, a teraz będziesz miał jeszcze ciekawiej, bo...
Wywołuje 14 rolek zdjęć ze ślubu. Nie, które? Właściwie to no. 16. W sensie na każdej rolce jest przynajmniej... jedno zdjęcie ze ślubu, więc...
To na pewno, a oprócz tego autorami tych zdjęć są absolutnie...
Goście.
No, nie przypadkowe osoby, ale goście i nie wiesz kto, które zdjęcie pojęcia. Zrobił, nie masz pojęcia i więc
jestem
tak naprawdę...
ciekaw, ile będzie penisów, nie? To jest taka rzecz, która mnie zastanawia najbardziej.
Mogę tylko powiedzieć, że nie zawiedziesz się.
Najzabawniejsze jest to, że mamy 27 rolek razy 27... Nie, mamy właśnie 27 zdjęć razy 16 rolek, to jest 432, nie, to było, bo tam są 36 zdjęć jest chyba na tych, to jest 576 zdjęć. Mhm.
Wow.
Jestem ciekaw, ile zdjęć będzie dobrych.
No, to też prawda, bo może nie być...
Znaczy, ja wiem, że ja biegałem z aparatem i robiłem trochę zdjęć, więc myślę, bo też było tak, że jak chodziłem na własnym weselu, to miałem aparat w kieszeni i wyciągałem, żeby robić zdjęcia ludziom, z którymi rozmawiam, czy jak będę widział jakąś sytuację, to zrobię fotę. Więc jest taka nadzieja, że at least ja może wiem, jak zrobić zdjęcie. No, ale mogę się też mylić oczywiście, więc może się okazać, że gówno, nic tam nie będzie.
No, trzymam kciuki, żeby jednak chociaż parę zdjęć jednak było na tyle dobrych, że warto cokolwiek z nimi zrobić później. No, ale myślę, że będzie dobrze. I w ogóle uważam, że naprawdę to był świetny pomysł. Oczywiście ocenisz po efektach pracy wszystkich fotografów, jak byli zaangażowani. Ale jakby jako koncept uważam, że to był bardzo fajny pomysł. Prawie, że integracyjny w takim sensie, że wiesz,
tak,
jakby ludzie...
Tak, ludzie szybko podłapali w ogóle to robienie zdjęć. Widziałem, że też były osoby, które ewidentnie stwierdziły, dobra, to ja będę operował tym aparatem, będę robił nim zdjęcia, więc
tak,
myślę,
tak,
że
tak.
Będzie ciekawie.
No. Nie, super, super aktywność i no, wspaniały to był ślub. No, to nie zapomnę go nigdy.
Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Chodźmy do After Darka. Ja wiem, że ty masz do After Darka temat. Ja też mam temat. Mój będzie o krypto, ale będzie o tym, jak ludzie stracili 4 miliony dolarów.
Fajnie.
W ciągu jednego dnia. Także fajnie. Zapraszam serdecznie. Widzimy się, słyszymy się za chwilę. Ciao, bambino, bella tutti.
Si.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into five themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first three boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.